Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Już około 900 podlaskich dzieci do 9 roku życia przebadano w ramach programu wczesnego wykrywania cukrzycy typu pierwszego. Akcja profilaktyczna rozpoczęła się w kwietniu w Białymstoku, a jakie są jej efekty? I dlaczego warto skorzystać z tych badań? O tym powiemy w dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie. W studiu naszymi gośćmi są podlaski konsultant w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii z pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Artur Bossowski, dr Klaudyna Noiszewska, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz dr Agnieszka Polkowska, pediatra, endokrynologii i diabetolog z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam Państwa.
Dzień dobry Pani redaktor, witam wszystkich Państwa.
Z około 900 przebadanych dzieci, u ilu wykryto predyspozycje do zachorowania na cukrzycę typu pierwszego? Profesor Artur Bossowski.
Pani redaktor, więc nasz tu zespół bardzo ciężko pracował nad tym, żebyśmy tych pacjentów wykryli, wyłapali i przebadali. I uzyskaliśmy około 16 dzieci z dodatnim screeningiem w kierunku właśnie cukrzycy typu pierwszego, ale dodatkowo też wykrywaliśmy takie przeciwciała bardzo szczegółowe, insulinowe, które były także u innych 17 pacjentów, co dało procent i odsetek 3,7 w naszym tym właśnie screeningu. A więc można powiedzieć, że to jest około 34 dzieciaczków, którzy mają pewne ryzyko wystąpienia cukrzycy typu pierwszego w przyszłości. Oczywiście takie największa, że tak powiem, wrażliwość będzie dotyczyła 6 pacjentów spośród tej grupy, to jest 0,67%, którzy mają 2 i więcej przeciwciała dodatnie.
Te dzieci i ich rodzice nie są pozostawieni sami sobie. Jaką opiekę mają zagwarantowaną i na jak długo? Doktor Klaudyna Noiszewska.
W pierwszej kolejności zapraszamy rodziców wraz z dzieckiem wykrytym w screeningu na jednodniową hospitalizację do oddziału endokrynologii i diabetologii dziecięcej w Dziecięcego Szpitala Klinicznego. Pacjent przechodzi testy mające na celu sprawdzenie, czy jego organizm prawidłowo metabolizuje węglowodany, czyli prawidłowo radzi sobie z przyjmowanym przez dziecko cukrem. Dodatkowo pacjent ma wykonywane badania w kierunku innych chorób z zakresu chorób autoimmunizacyjnych, chorób tarczycy, celiaki. Także sprawdzamy gospodarkę lipidową, pozostałe parametry, czyli taki ogólny, duży screening, jeśli chodzi o wyniki badań.
A dlaczego?
Chcemy sprawdzić, czy pacjent, mając potencjalnie ryzyko rozwoju jednej choroby autoimmunizacyjnej, także jest obciążony jakimś innym ryzykiem z tej samej grupy chorób.
A jest duże prawdopodobieństwo, że taki związek jest?
U około 20% pacjentów występuje dodatkowo inna choroba z zakresu chorób autoimmunizacyjnych, więc też na tym się bardzo skupiamy. Jeszcze odpowiadając na pani redaktor pytanie, dodatkowo my prowadzimy z tymi dziećmi i rodzicami szkolenie dietetyczne, prowadzimy szkolenie z zakresu informacji o samej chorobie, o jej metodach jej wykrywania, leczenia i postępowania z takim pacjentem. Dziecko ma przeprowadzony instruktaż dietetyczny, a także udzielona jest pomoc psychologiczna, jeśli rodzic takiej pomocy potrzebuje, więc staramy się kompleksowo takiego pacjenta podczas tego jednego dnia hospitalizacji ocenić i wyedukować.
Ale gwarantujecie nie tylko porady, edukację, ale także zaopatrujecie w pewien sprzęt?
Tak, oczywiście. Ze względu na możliwość rozwoju wahań poziomu cukru we krwi, my oferujemy pacjentowi proste urządzenie, jakim jest glukometr do codziennego użytku, który pacjent może wykorzystać, jeśli coś będzie się działo z dzieckiem, jak w jakiś sposób rodzic będzie zaniepokojony stanem dziecka, zawsze w warunkach domowych, po przeprowadzonym u nas instruktażu, będzie umiał sam zbadać cukier dziecku w domu.
I wtedy może się do was znowu zwrócić?
Tak, jak najbardziej. Pozostajemy w ciągłym kontakcie. My tych pacjentów dalej umawiamy na kontrolne wizyty. Średnio co 6 miesięcy chcemy ponownie tego pacjenta u nas zobaczyć, sprawdzić, jak funkcjonuje w zaistniałych okolicznościach, jak wpłynęło to na jego funkcjonowanie, życie, zmiany nawyków żywieniowych i aktywność fizyczną, która też tutaj jest bardzo istotna. I tak raz na pół roku dokonujemy znowu takiej kompleksowej oceny u tego pacjenta, żeby jakby mieć pod kontrolą jego dalszy rozwój i wzrost.
Pan profesor wprawdzie już o tym trochę wspomniał, ale czy każde dziecko, u którego badania wychodzą dodatnie, zachoruje na cukrzycę typu pierwszego? Doktor Agnieszka Polkowska.
Mamy kilka rodzajów przeciwciał, więc ryzyko rozwoju cukrzycy typu pierwszego przede wszystkim zależy od ilości dodatnich przeciwciał. Im większa ilość dodatnich przeciwciał i wysokie miano tych przeciwciał, tym ryzyko rozwoju cukrzycy rośnie. Więc w przypadku dwóch dodatnich przeciwciał badania wykazują, że ryzyko wystąpienia cukrzycy w ciągu najbliższych 10 lat wynosi około 75%, a w przypadku już trzech dodatnich przeciwciał to ryzyko sięga niemalże 100%.
Do tej pory przebadano niespełna 2% dzieci w naszym regionie, do których ten program jest skierowany. To dużo czy mało, biorąc pod uwagę tych kilka miesięcy działania projektu?
Zaczęliśmy program w kwietniu tego roku. W związku z tym tylko kilka miesięcy był on prowadzony przed wakacjami, kiedy łatwiejszy dostęp był do szkół, do przedszkoli, do placówek oświatowych. I zainteresowanie na początku było bardzo wysokie. Natomiast w okresie wakacyjnym odrobinę spadło. My oczywiście wiemy, że i tak uzyskaliśmy dużą liczbę pacjentów jak na sam początek naszego programu. Oczekujemy na większe zainteresowanie od września. Zaczynamy współpracę z placówkami oświatowymi. W związku z tym liczymy na jeszcze większe zainteresowanie naszym programem. Docelowo naprawdę tutaj mamy duże plany, jeśli chodzi o ilość pacjentów możliwych do przebadania, więc oczekujemy, że będzie tylko lepiej jeszcze.
Na razie do 9 roku życia w Podlaskiem około 50 tysięcy dzieci. Później zamierzacie zwiększyć wiek nawet do 16 roku, a później już kampania ogólnopolska. Ale czy do wszystkich dotarliście z informacją o tym programie?
Drodzy Państwo, więc myśmy popróbowali przez prezydentów, w tej chwili jestem w kontakcie z prezydentem Łomży Suwałk, ale też dotarliśmy oczywiście do tutaj naszego starostwa białostockiego, burmistrzów, wójtów, więc na jakby obszarze terytorium, czyli na samorządach się opieramy, ale nie ukrywam także, miałem taki przekaz do lekarzy rodzinnych, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej, tam są lekarze też i pediatrzy, gdzie mieli informować przy szczepieniach rodziców tych dzieci, ale także przy bilansach w poszczególnych latach, że mamy taki projekt i żeby kierować wszystkich pacjentów właśnie do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego. My mamy stronę internetową właśnie www.udsk.pl, gdzie Państwo wszyscy możecie jakby wynaleźć taką zakładkę w aktualizacji. Kiedy pobieramy krew? Teraz najbliższe pobieranie 15 właśnie mamy września, potem co tydzień praktycznie do końca września, a 30 września zostaliśmy zaproszeni przez pana burmistrza Wasilkowa i w sumie przez panią dyrektor szkoły podstawowej na Polnej 4:1, gdzie będziemy mieli jak gdyby cały cykl pobrań wyjazdowych, bo musimy sobie rozgraniczyć. Część pacjentów pozyskujemy na wyjazdach takich na zewnątrz i tutaj też Państwa, wszystkich rodziców, nauczycieli pytania, czy my możemy przyjechać. Oczywiście jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby przyjechać, tylko oczywiście, żebyście Państwo mogli uzyskać przynajmniej zgodę od rodziców, przynajmniej około 60-70 tych jakby osób, to wtedy my jesteśmy jak najbardziej otwarci. Natomiast pojedyncze osoby mogą zawsze właśnie w te piątki nasze wrześniowe się pojawiać przy DSK. Tam jest ośrodek wsparcia badań klinicznych Waszyngtona 17 i zapraszamy wtedy serdecznie do nas, do DSK.
A jeśli ktoś chciałby właśnie taki zorganizowany wyjazd mieć, żebyście wy do niego przyjechali, żeby było co najmniej te 60 osób do przebadania, to gdzie powinien uzyskać informacje na ten temat?
Więc ja tutaj na tych spotkaniach, teraz ostatnio miałem właśnie spotkanie też w Wasilkowie, przypominam i nauczycielom, pedagogom, wójtom, burmistrzom i też rodzicom, że zawsze możecie dzwonić albo do tego ośrodka wsparcia badań klinicznych, tam jest numer też na tej stronie, albo do naszego sekretariatu 857-450-732 i wtedy naszej sekretarce pani Anecie Gryczewskiej jak gdyby przekazywać, że dzwonicie na przykład ze szkoły w Gródku, bo taka pani właśnie chciała z Gródka i macie na przykład 60 pacjentów, wtedy my organizujemy cały zespół wyjazdowy pielęgniarki, lekarzy plus pani laborantki. Tutaj też chcę pozdrowić serdecznie wszystkich, cały nasz zespół, bo takim teamem wyjeżdżamy właśnie w teren. To nie jedzie pojedyncza osoba, ale to jedzie cały szwadron ludzi, którzy na bieżąco pobierają krew, ale także ta krew jest odwirowywana, od razu wprowadzana do lodówek i to wszystko potem wraca tutaj do ośrodka badań klinicznych i tam przy klinice endokrynologii i diabetologii dorosłej z kolei są wszystkie wykonywane badania.
A cała procedura przeprowadzenia tego badania nie jest zbyt skomplikowana?
Oczywiście, że nie. Badanie polega na pobraniu jednorazowej próbki krwi. Dziecko nie musi być na czczo, to co jest bardzo istotne, a więc jest to pomiar przygodny, dziecko nie musi być przygotowane. Tak jak wspomniałam, jest to pobranie jednorazowe. W naszym zespole oczywiście są bardzo doświadczone panie pielęgniarki, które na co dzień pracują z dziećmi. Staramy się, żeby był to proces jak najmniej bolesny.
Czy jest jakaś profilaktyka przeciwko cukrzycy typu pierwszego?
Na chwilę obecną niestety, ale na całym świecie nie ma takiej profilaktyki, a więc jeżeli wiemy, że ryzyko rozwoju cukrzycy istnieje, to niestety poprzez naszą edukację, zmianę stylu życia, postępowanie dietetyczne możemy jedynie ujawnienie się tej cukrzycy opóźnić, natomiast profilaktyki nie ma.
Profilaktyki nie ma, ale jak znamy pierwsze objawy, to możemy znacząco pomóc swojemu dziecku.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Cukrzycy typu pierwszego nie można zapobiec, ale co powinno nas zaniepokoić? Jakie są pierwsze objawy?
Pierwszymi objawami u dzieci zwykle są zaburzenia, jeśli chodzi o spożywaną ilość płynów bądź pokarmów. Tak zwane wysokie spożycie płynów, czyli poliuria, powinno zastanowić rodzica, polidypsja, przepraszam, czyli zjawisko, w którym dziecko spożywa bardzo dużo płynów, chcąc rozcieńczyć sobie w pewnym stopniu poziom, ten wysoki poziom cukru we krwi.
Że wchodzę w słowo, ale co to znaczy bardzo dużo płynów? Mieliśmy upały i każdy z nas bardzo dużo pił.
Tak, oczywiście. Natomiast dzieci, które zaczynają chorować na cukrzycę, już mają zaburzenia metabolizmu węglowodanów, spożywają często kilka, nawet kilkanaście litrów płynów dziennie, łącznie z spożywaniem płynów w nocy i wiąże się z tym też oddawanie bardzo dużych ilości moczu, czyli tutaj ta poliuria, o której najpierw wspomniałam. Więc rodzica powinno zastanowić, jeśli dziecko wstaje w nocy, pije wodę, wielokrotnie korzysta z toalety. U małych dzieci często mówimy, że rodzice muszą zmieniać pieluchę cały czas, praktycznie co kilkanaście minut albo co kilkadziesiąt minut i to powinno zastanowić rodzica. Kolejnym takim ważnym objawem, który pojawia się u naszych pacjentów, jest szybka utrata masy ciała bez jakby bez konkretnego powodu. Dlatego, że organizm ze względu na brak cukru w komórkach własnych, a cukier zawiera się tylko i wyłącznie w surowicy krwi wtedy, zaczyna trawić swoją własną komórkę, czyli zaczyna trawić białko i tłuszcz zawarty we własnych komórkach, więc bardzo szybko chudnie. I to są spadki masy ciała rzędu 5, 10, 15 kilogramów na przykład w ciągu 2 tygodni, więc dziecko z nasilonym jakby tym procesem zakwaszania organizmu, wysokiego stężenia glukozy we krwi, bardzo szybko chudnie, spożywa dużą ilość płynów, często też dużo je, bo też tutaj może się pojawić polifagia, czyli zjawisko, w którym pacjent dużo zjada, a chudnie cały czas jakby praktycznie w oczach. To są takie główne rzeczy, które rodzice zauważają. Jest oczywiście szereg pobocznych objawów, zaburzenia koncentracji, wzmożona senność, jakieś zaburzenia zachowania też często, więc tutaj zaburzenia widzenia. Tutaj dużo jeszcze innych czynników, natomiast my uczulamy na utratę masy ciała, nadmierne spożycie płynów, nadmierne oddawanie moczu, ewentualnie nadmierne spożycie pokarmów.
A czy ta choroba nagle postępuje? Jak dużo czasu upływa od momentu tych pierwszych objawów, czyli nadmiernego picia do tych kolejnych?
Niestety jest to sprawa bardzo indywidualna i czasami objawy rozwijają się w ciągu kilku tygodni, a nawet miesięcy, ale bardzo często, szczególnie właśnie w grupie młodszych dzieci, a więc w grupie dzieci, do których jest skierowane nasze badanie, objawy mogą pojawić się z dnia na dzień i to bardzo gwałtowne, doprowadzające do ketokwasicy, a więc ciężkiego stanu zagrażającego życiu.
Są to takie objawy, których nie sposób przeoczyć. No właśnie, dlaczego tak ważne jest, by zawczasu dowiedzieć się, czy dziecko zachoruje na cukrzycę typu pierwszego? Tu już pani doktor wspomniała.
Drodzy państwo, oczywiście bardzo ważne jest, żeby to szybko wyłapać, bo naszym też celem w tych badaniach to nie tylko ocenić, oszacować ryzyko wystąpienia choroby, ale przede wszystkim jesteśmy ustawieni i ukierunkowani na to, żeby zabezpieczać przed ostrymi powikłaniami cukrzycy, jaką jest, tutaj pani doktor powiedziała, kwasica ketonowa, a potem śpiączka cukrzycowa, ale także i przewlekłymi powikłaniami, które wynikają z retinopatii, nefropatii, neuropatii albo kardiomiopatii. I dlatego nasze działanie jest przede wszystkim takie, ponieważ ci pacjenci, mniej więcej 30% pacjentów, których do nas dociera do kliniki rocznie, na średnią liczbę około 70 pacjentów właśnie trafia w ciężkim stanie. I to nasze przede wszystkim jest przesłanie takie, że z jednej strony mamy spowolnić proces chorobowy poprzez wykrycie tych objawów klinicznych, ale przede wszystkim, i to jest uważam podstawowa sprawa, zabezpieczyć ich przed powikłaniami, bo potem takie dzieci, które trafiają z ketokwasicą, to rezerwy wysp beta-trzustkowych są bardzo małe. Czyli te wyspy beta-trzustkowe, które są źródłem wytwarzania insuliny, tam ich wtedy jest 10%, 20%. Już w tym momencie ten pacjent będzie miał jakby takie rokowania co do możliwości występowania powikłań. I tego chcemy jakby zapobiegać przede wszystkim w naszym działaniu.
A dlaczego dochodzi do tej choroby i głównie w jakim wieku się ją wykrywa?
To też pytanie, które ma złożoną, potrzebna jest złożona odpowiedź. Jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, bo tutaj o niej rozmawiamy, mamy takie trzy główne czynniki, czy grupy czynników, mogące wpływać na jej rozwój. Jest pewien potencjał genetyczny, który predysponuje do wystąpienia cukrzycy, natomiast osoba z tym pewnym potencjałem musi dodatkowo być jeszcze, przebywać w odpowiednim środowisku, które sprzyja też wystąpieniu cukrzycy i musi zajść jakiś dodatkowy czynnik spustowy. Tym czynnikiem spustowym tutaj często wymieniany jest w literaturze, wymieniana jest jakakolwiek infekcja wirusowa, która może wpłynąć na organizm w niekontrolowany sposób, zacznie się pojawiać, zaczną się przeciwciała przeciw komórkom wysp trzustkowych, czyli pacjent będzie sam, własny organizm będzie sam niszczył swoje komórki trzustkowe przez występowanie właśnie tych przeciwciał. Czyli trzy czynniki główne i mechanizm spustowy, który doprowadza do eskalacji tej reakcji autoimmunizacyjnej, tworzenia przeciwciał i niszczenia komórek wysp trzustkowych.
Czy z cukrzycą typu pierwszego da się żyć? Pani doktor.
Myślę, że tutaj jestem dobrym przykładem.
Tak zaciekawił mnie ten przyrząd, który pani teraz wyjęła. Jakieś
właśnie moja,
były?
Przepraszam, moja pompa insulinowa właśnie dzwoni w trakcie wywiadu, to dlatego te problemy, jeśli chodzi o moje słownictwo. Tak, da się żyć jak najbardziej. Wiele osób chorujących na cukrzycę typu pierwszego, które znam osobiście, ja także choruję na cukrzycę typu pierwszego od ponad 20 lat, funkcjonuje normalnie, zakłada rodziny, udziela się, jeśli chodzi o działania jakieś społeczne, aktywnie pracuje zawodowo. Odpowiednio kontrolowana choroba jest kluczem do jakby tutaj długiego i spokojnego i efektywnego życia. Dlatego też bardzo ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie, które prowadzi później do odpowiedniego kontrolowania tej choroby, akceptacji choroby i funkcjonowania z nią w życiu codziennym.
A jak się nią leczy i co to za aparat, który pani ma?
To znaczy, mój aparat to osobista pompa insulinowa, która została wywołana do odpowiedzi przez przypadek, więc...
Sama się wywołała, tak wtrąciła się w naszą dyskusję.
Osobista pompa insulinowa, która podaje przez 24 godziny insulinę w takim podskórnym wlewie. Wykonuje się wkłucie podskórne raz na 3 dni. I przez to wkłucie podskórne podawana jest insulina. Jeśli spożywamy jakieś posiłki, odpowiednio programujemy pompę, jaką ilość insuliny ma nam podać. I tutaj unikamy tego leczenia, które na pewno wszyscy Państwo kojarzą, czyli leczenia zastrzykami, jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego i typu drugiego też. Czyli mamy jedno wkłucie na 3 dni zamiast wielokrotnych wstrzyknięć i jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie, podając przez to jedno pojedyncze wkłucie insulinę, w zależności od tego jeszcze na co mamy w danym dniu ochotę, jeśli chodzi o jedzenie.
Czy jest możliwe ustąpienie tej choroby lub jej złagodzenie?
Niestety jest to choroba nieuleczalna, przewlekła. Natomiast nasze postępowanie, szeroko zakrojona edukacja, coraz nowocześniejsze sprzęty, o których przed chwilą wspominała doktor Nojszewska, a więc nowoczesne pompy insulinowe sprawiają, że jest to choroba, która wymaga od pacjenta coraz mniej i jest to choroba, z którą, jak już właśnie koleżanka wspominała, można efektywnie żyć, uprawiać sport i wykonywać wymarzone zawody.
Panie profesorze, przypomnijmy, gdzie najbliższe przystanki?
Drodzy Państwo, więc przede wszystkim rodzice powinni się zwrócić także do swoich nauczycieli, pedagogów, prawda, albo dyrektorów szkół. Oni Państwa powinni przede wszystkim przekierować do nas, czyli do szpitala dziecięcego, ale z drugiej strony musicie Państwo wyrazić pisemną zgodę, jako zgoda na badanie, ponieważ te badanie jest za darmo. Tutaj powinniśmy sobie powiedzieć, nikt za to, ono jest dobrowolne po pierwsze i za darmo po drugie. Jeśli będzie wyrażona zgoda przez rodzica albo opiekuna prawnego, to druga kwestia podpisania RODO, że te dane ranliwe będą tylko przechowywane przez nas w naszej klinice i potencjalnie taki pacjent jest gotowy do tego, żebyśmy pobrali jednorazowo mu krew. Tak? To jest bardzo ważne, więc kierujemy się do swoich nauczycieli, do dyrektorów szkół. Względnie, jeśli macie jakieś wątpliwości, a jesteście u lekarza pierwszego kontaktu, także w POZ-ach, czyli lekarz pierwszego kontaktu plus ewentualnie lekarz pediatra, bo tylko poprzez te źródła my możemy takich pacjentów jak gdyby pozyskać, bo w jakiś inny sposób staramy się to nagłośnić, edukować, że tak powiem, ja uczestniczę w różnych spotkaniach i w telewizji, i w prasie i tak dalej, ale uważam, że nadal świadomość państwa jest jeszcze niewielka, bo często zadają mi banalne pytanie, czy można uniknąć na przykład cukrzycy typu pierwszego, zachowując prawidłową na przykład higienę ciała, więc dlatego są różne pytania. I ja uważam, że my powinniśmy do wszystkich Państwa docierać, a jeśli każdy z Państwa ma jakieś swoje trudności i tak dalej, to tak jak mówię, szkoły, nauczyciele, dyrektorzy albo podstawowa opieka zdrowotna.
Przypomnę, pilotażowy program wykrywania u dzieci cukrzycy typu pierwszego obejmuje mieszkańców województwa podlaskiego w wieku od roku do 9 lat, a takich osób jest około 50 tysięcy. W Białymstoku pobrania krwi są w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych przy Waszyngtona 17. Terminy znaleźć możemy na stronie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, a do badań w kierunku cukrzycy typu pierwszego zachęcali dziś podlaski konsultant w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii Endokrynologii endokrynologii, diabetologii z pododdziałem kardiologii UMB profesor Artur Bossowski, dr Klaudyna Noiszewska, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz dr Agnieszka Polkowska, pediatra, endokrynolog i diabetolog z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za przybycie do studia.
Bardzo dziękuję Pani Rektor. Dziękuję Państwu wszystkim.
A do usłyszenia mówi Renata Reda. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze na naszej antenie i w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie.